Święty Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacnij mnie, abym strzegł tego, co święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. Drodzy Państwo, dzisiaj w ramach naszej katechezy chcemy poruszyć artykuł trzeci. Dotyczy on trzeciego przykazania, dzień szabatu. W Księdze Wyjścia czytamy: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy. I Ewangelia według świętego Marka. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Trzecie przykazanie dekalogu przypomina o świętości szabatu. Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu. Pismo Święte wspomina przy tej okazji o dziele stworzenia. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmy zaś dzień odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Pismo Święte ukazuje ponadto w dniu pańskim pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał Pan Bóg twój strzec dnia szabatu. Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalnego przymierza. Szabat należy do Pana, jest zarezerwowany na uwielbienie Boga, Jego dzieła stworzenia, Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela. Postępowanie Boga jest wzorem postępowania ludzkiego. Jeśli Bóg odpoczął w siódmym dniu, człowiek również powinien zaprzestać pracy i pozwolić innym, zwłaszcza ubogim, odetchnąć. Szabat nakazuje przerwać codzienne prace, pozwala odpocząć, jest dniem sprzeciwiania się niewolnictwu pracy i ubóstwiania pieniądza. Ewangelia przytacza wiele sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszanie prawa szabatu. Jednak Jezus nie narusza świętości tego dnia, a wyjaśnia autorytatywnie jego autentyczne znaczenie. Mówi, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Powodowany współczuciem Chrystus przyznaje sobie prawo, by w szabat uczynić coś dobrego, a nie coś złego. Życie ocalić, a nie stracić. Szabat jest dniem Pana, miłosierdzia i czci Boga. Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Dzień Pański, świętowanie Dnia Stwórcy. Niedziela dla nas, Dzień Pański, niedziela dla nas to święto, w którym sprawujemy Eucharystię. Myślimy o naszym uczestnictwie w niedzielnej mszy świętej. Niedziela, dzień odpoczynku, jak Bóg odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął, tak również życie ludzkie składa się i z pracy, i odpoczynku. W poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijan powinniśmy domagać się też i uznawania niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Powinni wszyscy dawać też i widoczny przykład modlitwy, szacunku, radości oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu też w życie duchowe społeczności ludzkiej. Ale o tym jeszcze będzie okazja, by sobie wziąć i powiedzieć, bo tym odpoczynku, o tym jak przeżywać też i niedzielę będziemy wspominali. W doświadczeniu chrześcijańskim niedziela jest przede wszystkim świętem paschalnym, całkowicie opromienionym przez blask chwały zmartwychwstałego Chrystusa. Jest świętowaniem też nowego stworzenia, ale właśnie ten jej charakter, jeśli rozumiemy całą jego głębię, wskazuje na nierozerwalną więź niedzieli z tym, co Pismo Święte już w pierwszych stronicach mówi nam o Bożym zamyśle wyrażonym w stworzeniu świata. Jeśli bowiem jest prawdą, że Słowo stało się ciałem, gdy nadeszła pełnia czasu, to prawdą jest również, że mocą swej własnej tajemnicy, jako odwieczny Syn Ojca, jest On początkiem i końcem Wszechświata, stwierdza to święty Jan w prologu w swojej Ewangelii. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Podkreśla to również święty Paweł. Mówi do Kolosan, w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne. Już popatrzmy, od świtu stworzenia Chrystus był zawarty w Bożym zamyśle. Ta wizja ogarnia całą przestrzeń czasu towarzyszyła Bogu, gdy spojrzawszy z uznaniem na własne dzieło, odpoczął po całym swym trudzie, pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. Według autora pierwszego biblijnego opisu stworzenia właśnie wtedy został ustanowiony szabat jako jeden z najbardziej znamiennych elementów pierwszego przymierza, który w jakiś sposób zapowiada już dzień święty nowego i ostatecznego przymierza. Ten sam motyw odpoczynku Boga oraz odpoczynku, jakiego zaznał w ziemi obiecanej lud po wyjściu z Egiptu, zostaje odczytany w Nowym Testamencie w nowym świetle, w perspektywie ostatecznego odpoczynku szabatniego, do którego wszedł sam Chrystus przez swoje zmartwychwstanie i do którego ma wejść również lud Boży, naśladując wytrwale jego synowskie posłuszeństwo. Trzeba zatem odczytać na nowo ten wspaniały opis stworzenia, też pogłębić teologię szabatu, aby wejść na drogę wiodącą do pełnego również zrozumienia niedzieli Dnia Pańskiego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, jak czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg widział, że to, co uczynił, było dobre. Ten refren, powracając kilkakrotnie w opowiadaniu, rzuca też właściwe światło na wszystko, co znajduje się we wszechświecie. Też na tą tajemnicę, która pozwala wszystko właściwie zrozumieć. Też otwiera przed nami tą właściwą perspektywę. Świat jest dobry w takiej mierze, w jakiej pozostaje złączony ze swoim źródłem. A gdy oszpeci go grzech, staje się na powrót dobry, jeśli z pomocą łaski powraca do tego, który go stworzył. Wszechświat jest dziełem rąk Boga, nosi zatem znamie jego dobroci. Jest piękny, godny, podziwu, zasługuje na to, byśmy się nim cieszyli, abyśmy go uprawiali i rozwijali. Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował. Praca Boga, Biblia nie tylko otwiera nam drogę do zrozumienia tajemniczej relacji między Stwórcą a światem stworzonym, ale rzuca to światło na zadanie, jakie człowiek ma spełniać wobec świata. Praca Boga nie jest niejako przykładem dla człowieka. Jest on bowiem powołany nie tylko do tego, by mieszkać w świecie, ale by go budować, stając się w ten sposób współpracownikiem Boga. Jak Ojciec Święty Jan Paweł II napisał w encyklice Laborem Exercens, mówi, że to w pewnym sensie pierwsza Ewangelia pracy, ale też i tę prawdę podkreśla Sobór Watykański II. Mówi, człowiek stworzony na obraz Boga otrzymał zlecenie, aby rządził światem sprawiedliwości i świętości, podporządkowując sobie ziemię ze wszystkim, co w niej jest, oraz żeby, uznając Boga Stwórcę wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego, wszystkie rzeczy, tak aby przez poddanie człowiekowi wszystkiego przedziwnie było po całej ziemi imię Boże rozgłaszane. Tu więc popatrzmy na to odkrywanie zamysłu samego Boga, odkrywanie tego, co On uczynił. Szabat jako ten radosny odpoczynek Boga. Skoro więc praca Boga opisana na pierwszych stronicach Księgi Rodzaju jest przykładem dla człowieka, to jest nim również Boży odpoczynek. Odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Także tutaj mamy do czynienia z piękną refleksją odpoczynku. Boga nie należy rozumieć powierzchownie, jako swego rodzaju braku działania. Akt stwórczy, stanowiący fundament świata, jest ze swej natury nieustanny. Bóg zatem nigdy nie przestaje działać, o czym sam Jezus też z ogromnym naciskiem przypomina, mówiąc właśnie o nakazaniu świętowania szabatu. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Odpoczynek Boga w siódmym dniu nie wskazuje zatem na Boga, który przestał pracować, ale podkreśla doskonałość wykonanej pracy i ma raczej oznaczać, że zatrzymał się on przed dziełem swoich rąk, kierując ku niemu spojrzenie pełne radości, gdyż było bardzo dobre. Jest to więc spojrzenie, możemy powiedzieć, kontemplacyjne, które nie zwraca się ku następnym dziełom, lecz pozwala raczej zachwycić się pięknem tego, co już zostało dokonane. Kieruje się ono ku wszystkim rzeczom, ale w szczególny sposób ku człowiekowi, który jest zwieńczeniem stwórczego dzieła. Pomyślmy teraz też i nad sobą, jak my siebie traktujemy. Popatrzmy na siebie właśnie w tej perspektywie, że Bóg patrzy na nas jako na swoje stworzenie. W tym spojrzeniu można już w konkretny sposób dostrzec ten oblubieńczy charakter relacji, jaką Bóg pragnie nawiązać ze stworzeniem uczynionym na Jego obraz, powołując je do zawarcia z Nim przymierza miłości. Bóg zrealizuje ten zamysł stopniowo, otwierając perspektywę zbawienia przed całą ludzkością poprzez zbawcze przymierze zawarte najpierw z Izraelem i doprowadzone do pełni w Chrystusie. Właśnie to wcielone słowo sprawi, zsyłając też dar Ducha Świętego, ustanawiając Kościół Święty jako swoje ciało i oblubienicę, że miłosierdzie i miłość Ojca zostaną ofiarowane całej ludzkości. W jakiś piękny sposób ukazane jest to dzieło zbawcze, które widzimy i z perspektywy, ale które wypełnia się, dopełnia, które się staje, które Bóg realizuje. W zamyśle stwórcy porządek stworzenia, początek zbawienia są od siebie odrębne, ale zarazem wewnętrznie są powiązane. Podkreśla to Stary Testament, gdy wskazuje, że przykazanie dotyczące szabatu wiąże się nie tylko z tajemniczym odpoczynkiem Boga po dniach twórczego działania, ale także z wybawieniem, jakie Bóg ofiarował Izraelowi przez wyzwolenie go z niewoli egipskiej. Bóg, który odpoczywa siódmego dnia, radując się swoim stworzeniem, jest tym samym Bogiem, który objawia swą chwałę, wyzwalając swe dzieci z ucisku Faraona. W jednym i drugim przypadku możemy powiedzieć, pewnie zauważamy, że posługując się tym obrazem, też chętnie stosowanym przez proroków, że Bóg objawia się tu jako oblubieniec wobec swojej oblubienicy. I jak niektóre elementy też samej tradycji żydowskiej ukazują, że aby zrozumieć istotę szabatu, tego Bożego odpoczynku, należy sobie uświadomić ten charakter więzi, jaka w Starym i Nowym Testamencie łączy Boga z Jego ludem. Chociażby przykład księgi, czy wizji w księdze proroka Ozeasza. W owym dniu zawrę z nią przymierze. Ze zwierzęciem polnym, ptactwem powietrznym i z tym, co pełza po ziemi, poślubię Cię znowu, na wieki poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Bóg pobłogosławił w siódmy dzień i uczynił go świętym. Tak więc popatrzmy, ten nakaz świętowania szabatu, który w tym pierwszym przymierzu przygotowuje niedzielę nowego i wiecznego przymierza, sięga korzeniami do samej istoty Bożego zamysłu. Właśnie dlatego nie został umieszczony wśród zwykłych przepisów kultowych, jak wiele innych nakazów, ale jest częścią dekalogu, 10 słów stanowiących filar życia moralnego, życia zaszczepionego w sercu każdego człowieka. Rozpatrując to przykazanie jako element fundamentalnych struktur etyki Izraela, później Kościół, ukazują, że nie uważają go za jeden z wielu jakichś przepisów, przepisów pewnej dyscypliny, tego, co reguluje jakieś prawa, które reguluje praktyki religijne, ale za istotny, nieodzowny znak relacji z samym Bogiem, której zapowiedź i propozycja jest zawarta w objawieniu biblijnym. Również dzisiaj chrześcijanie powinni na nowo spoglądać na to przykazanie właśnie w tej perspektywie. Więc ten dzień odpoczynku zawdzięcza swój charakter przede wszystkim temu, że Bóg go pobłogosławił i uświęcił. To znaczy oddzielił od pozostałych dni, aby był pośród nich dniem Pańskim. I aby w pełni zrozumieć sens tego uświęcenia szabatu, jaki przedstawia pierwszy biblijny opis stworzenia, trzeba patrzeć na całość tego tekstu, z którego wynika wyraźnie, że każda, bez wyjątku, rzeczywistość winna być podporządkowana Bogu. Do Niego należą czas i przestrzeń. On nie jest Bogiem jednego tylko dnia, ale wszystkich dni człowieka. Jeśli zatem Bóg uświęca siódmy dzień szczególnym błogosławieństwem, to tak staje się on jego dniem w pełnym tego słowa znaczeniu. To należy to rozumieć właśnie w kontekście tej całej dynamiki tego, co dzieje się w dziele zbawczym, w tym dialogu przymierza, w tym dialogu, który mówi o tej miłości oblubieńczej, do której jesteśmy zaproszeni. Jest to dialog miłości, który nigdy nie ustaje, ale mimo to nie jest monotonny. Moglibyśmy powiedzieć, że to dokonuje się w różnego rodzaju, na różnego rodzaju płaszczyznach. Jest to jakaś taka ogromna tonacja miłości. Popatrzmy nawet na całą gamę dźwięków. Tutaj musi też panować harmonia. Od takich, powiemy, przejawów powszednich, pośrednich, aż do najgłębszego, w których Pismo Święte mówi o tej miłości oblubieńczej. W rzeczywistości całe życie człowieka, cały ludzki czas powinien być przeżywany jako akt uwielbienia i dziękczynienia składanego na Stwórcy. Jednakże więź człowieka z Bogiem musi też wyrażać się w chwilach szczególnej modlitwy, stawać się tym głębokim dialogiem ogarniającym wszystkie wymiary człowieka, wszystkie wymiary osoby. Właśnie dlatego także ten dzień odpoczynku, przerwanie codziennego rytmu zajęć, nieraz bardzo uciążliwego, jest znakiem nowości, jest znakiem oderwania, tym samym wyraża uznanie zależności człowieka od Boga. Wszystko należy do Boga i ten dzień wciąż na nowo potwierdza tę prawdę. Do tego właśnie nawiązuje bardzo obrazowa interpretacja szabatu jako swego rodzaju czasu, który charakteryzuje objawienie biblijne. Dzień ten przypomina bowiem, że wszechświat i historia należą do Boga, a człowiek nie może wypełnić swej misji współpracownika Stwórcy w świecie, jeżeli wciąż na nowo nie uświęca sobie tej, nie uświęca tego dnia, ale też i nie uświadamia sobie tej prawdy. Przykazanie dekalogu, w którym Bóg poleca zachowywać szabat, wyrażone w Księdze Wyjścia, ukazane w tej takiej bardzo ważnej, znamiennej formule: pamiętaj w dniu szabatu, aby go uświęcić. Motyw pamięci o wielkich dziełach Bożych pojawia się w kontekście odpoczynku szabatowego, także w Księdze Powtórzonego Prawa. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Odpoczynek ukazuje nam tą rzeczywistość, uświęcenie i odpoczynek. Ta formuła musi być rozpatrywana łącznie. Obydwie ukazują sens tego dnia, perspektywę jednoczącej wizji stworzenia i zbawienia. Najważniejszą treścią przykazania nie jest zatem zwykle przerwanie pracy, ale świętowanie wielkich dzieł Bożych. Odpoczynek człowieka zyskuje więc właściwy sens w takiej mierze, w jakiej żywa jest ta pamięć, przeniknięta wdzięcznością i uwielbieniem Boga. Znając ten sens, człowiek może wejść głęboko w wymiar odpoczynku Boga i mieć w nim udział, i dzięki temu przeżywać to samo radosne wzruszenie, jakie zaznał Stwórca, gdy dokończywszy dzieła stworzenia, zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo, bardzo dobre. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam, zapraszam też do refleksji nad tematem, który dzisiaj poruszyliśmy. Dotyczy trzeciego przykazania, mówimy o dniu szabatu.